Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Robert Florczak. Malarz, scenograf, autor obiektów i żywych obrazów. Kreator przestrzeni. Profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Rozmawiamy kilka dni przed 10. urodzinami Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, z którym artysta jest mocno związany.
Związki z Teatrem Szekspirowskim moje sięgają czasów, kiedy jeszcze nie było Teatru Szekspirowskiego. Fundacja Teatrum Gdańskie organizowała, i to nawet chyba nie nazywało się wtedy Festiwal Szekspirowski, tylko to się nazywało chyba Spotkania Szekspirowskie, czy coś takiego. To był 93 rok. Profesor Limon zaproponował, abyśmy zrobili paradę wielką uliczną na ulicy Długiej i Długim Targu. No i ekipę sfinksową skrzyknęliśmy i zrobiliśmy paradę. Bodajże wtedy było, chyba ponad 100 osób uczestniczyło w tej paradzie. To wszyscy akolici sfinksowi, młodzież piękna, konie. Wtedy to był paradny wjazd teatru Oxford Stage Company. Pamiętam, ja robiłem taki wóz dla tego Oxford Stage Company. Co było ciekawe, to tam była taka grupa złotych ludzi. Oprócz tego, że byli pomazani solidnie tą złotą farbą, to byli de facto nadzy. Tam oprócz stringów kobiecych. I to były początki współpracy z Teatrem Szekspirowskim. Później jeszcze w następnym roku robiliśmy następną paradę. W tym razem paradny wjazd Teatru Polskiego był. Taka fadroma, taki spychacz gigantyczny. No i tam ich w pewnym momencie nie mówiąc, ja wybudowałem scenę na łyżce tego gigantycznego spychacza, tej koparki. Nie mówiąc im o tym, podniosłem ich na tak, ile to ramię tego spychacza mogło pójść w górę. Okazało się, że kilka osób ma lęk wysokości i był strach, ale jakoś wybaczyli mi. A wtedy było piękne, co profesor Limon zawsze wspomina, bo Wojtek Bacowski był aniołem, który wylatywał z jednego z okien kamienic na Długim Targu, tam z ostatniego piętra, i na rozpiętej linie leciał do wozu takiego łódź, pojazd Neptuna i Prozerpiny, czy wręcz Prozerpina, bo to był Kacper Ołowski i Józef Czerniawski w roli władcy morza i jego małżonka. Trzeba przypomnieć, że to był 94 rok, także odważnie. Prezydentem miasta wtedy był pan Posadzki. Anioł leciał w dół, zatrzymał się przy podnośniku, na którym prezydent Posadzki był z takim wielkim kluczem. Odebrał klucz od prezydenta i szybował dalej. Niestety wtedy były kłopoty z aprowizacją rajstop. Męskich w ogóle nie było, więc płaca się wcisnął w damskie, które pękły mu soczyście na tyłku. I leciał tak ku uciesze gawiedzi i licznie zebranych naszych cudownych gdańszczan. Leciał z tą pękniętym tyłkiem, obdarzyć tym kluczem Neptuna i Prozerpina. Takie to były początki współpracy z teatrem. Teatr jako instytucja powstał, ale jeszcze nie powstał jako budynek, i profesor Limon poprosił mnie, abym zrobił... To był akt przekazania ziemi pod budowę teatru w firmie budowlanej, czyli to był ten pierwszy taki moment, kiedy już faktycznie, właściwie już prawie, że ruszała ta budowa. Jerzy nazwał to triumf ognia, ciał i maszyn. Bo założeniem moim było, żeby pokazać właśnie te żywioły, ponieważ to się rozpoczynał ten akt budowy, to zdecydowałem, że właśnie koparki i spychacz będą fajnymi aktorami, ta kwestia budowy, a sprawy związane ze sztuką, to zdecydowałem, że zaprezentuję Krzysztofa Leona Dziemaszkiewicza, oczywiście, z którym bardzo blisko zawsze współpracowaliśmy, Julię Mach, wspaniałą tancerkę, i Wojtka Mazoleskiego jako muzyka. I też DJ Romero miał miksować właśnie muzykę, bo tam zainstalowałem w tych koparkach mikrofony, tak żeby ten hurgot, ten ryk silników koparek można było przemiksować z głosem Marii Callas, czyli jak podnosiły te koparki, te swoje łyżki, to tam było takie zmiksowane Marii Callas, aby nie było... No i taka muzyka była w początkowej fazie, do której Wojtek Mazoleski dodawał swoje dźwięki. Także zrobiliśmy taki kolaż właśnie związany z tą budową i ze sztuką. To był bardzo zimny marcowy dzień. Pamiętam, że chyba śnieg sypał troszeczkę nawet, ale publiczność była rozgrzana, szczególnie bo w ostatniej tej fazie spektaklu namówiłem tych operatorów koparek, żeby tam były takie wyłożone, takie betonowe płyty, żeby z całej siły walili tymi swoimi łyżkami w ten beton i tam szły iskry i huk był taki i rzeczywiście no, ziemia się trzęsła, także publiczność była wzruszona. Koło 20 minut całość trwała. I z pięknym występem, tańcem Julii Mach. Leon wystąpił tam w roli takiej Lady Macbeth, połączona trochę z drag queenową historią. Tak. Tak, my zawsze poszukiwaliśmy tych rzeczy, no takich prawdziwych i trochę na krawędzi. Nie to, żeby były obrazobórcze, tylko żeby szczerze mówiły o tym, co nas otacza i co jest dla nas naturalne. Jeszcze w trakcie budowy zrobiłem kolosa dla teatru, ponieważ profesor Limon martwił się, że idzie budowa teatru, a nie wszyscy wiedzą, że to jest teatr. Więc zaproponował mi, żebym zrobił coś, co tym wszystkim jadącym samochodom, a tam przecież to wtedy była hiperuczęszczana trasa, bo jeszcze nie było tunelu, żeby była jakaś oznaka, że to, co jest w budowie, to jest teatr. No i ja zrobiłem takiego kolosa, takiego rycerza, też miał chyba w sumie z tym masztem, na którym była flaga teatr, to on miał też chyba z 8 metrów wysokości. Co jeszcze? Zrobiliśmy taki fragment uczty na otwarcie, co tam jakiś nieszczęśnik zostawił teczkę z tłumaczeniem czy czymś tam i myśleli wszyscy, że to bomba.
I ewakuowali
cały teatr na półtorej godziny.
To dodało twojemu performance'owi jeszcze...
Dramatyzmu, tak. No bo musieliśmy się bardzo śpieszyć, żeby nadrobić te półtorej godziny. Nie było to łatwe, ani do końca możliwe. Ale no, wydaje mi się, że plamy nie daliśmy. Studenci robią 10 takich instalacji, bardzo różnorodnych, bo oni się podzielili na grupy. Pierwotnie było 14 tych propozycji, ale ponieważ to jest dziesięciolecie, to profesor Limon zdecydował, że wybierze 10 z tych instalacji. I one są bardzo różnorodne. Będzie można obcować z tą sztuką, bo to niektóre będą interaktywne, niektóre będą projekcjami. No, będzie tam bardzo, bardzo duża różnorodność tych obiektów sztuki i w sobotę i w niedzielę od godziny 17 do 22 to będzie funkcjonowało. To wszystko jest jeszcze w trakcie roboty, bo to mamy tutaj chwilę, ale wydaje się, że bardzo fajne są te projekty studentów i tak na początku wydaje się, że ta młodzież ojej, jak to będzie, a później się okazuje, że to fajni ludzie i zdolni i ambitni i nawet pracowici potrafią być. Ha. Ja prowadzę pracownię Sztuka w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa, bo na Wydziale Malarstwa jest specjalność klasyczna malarstwo i jest specjalność sztuka w przestrzeni publicznej. Klasyczni studenci malarstwa też mają przynajmniej jeden semestr zajęć z technologii sztuki w przestrzeni publicznej i staram im zaszczepić zainteresowanie wyjściem właśnie w tą przestrzeń miasta, bo to nawet nie chodzi o to, żeby fizycznie wyjść w przestrzeń miasta, ale dla nas internet też uznajemy jako przestrzeń publiczną, także te działania są bardzo różnorodne i od razu im zaznaczam, że nie każde wyjście w tą przestrzeń będzie w 100% oficjalne i w 100% legalne. Przecież nawet takich artystów, którzy nielegalnie wychodzili i wychodzą w przestrzeń miasta, takich jak Banksy, to jeżeli są to dzieła wybitne, co czas pokazuje, to wręcz te nielegalne uderzenia w przestrzeń miasta są teraz chronione przez miasta, w których to się dzieje i w Londynie, który walczy z graffiti i z innymi przejawami, czego oni nazywają wandalizmem takim artystycznym, to w przypadku Banksy'ego i kilku innych teraz już artystów, takich jak Roa, wręcz chronią te dzieła i dbają, żeby one nie były niszczone. Kodyfikacja wszystkiego, no niestety idzie to w coraz bardziej w takim kierunku totalitarnym. To, co Orwell kilkadziesiąt lat temu napisał, te przewidywania jego, jak będzie wyglądał totalitaryzm, niestety miękko zaczynają nam wchodzić w nasz system. Bardzo, bardzo temu sprzyja właśnie ta permanentna inwigilacja, kamery przemysłowe, tam miejskie i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że tego typu nadzorowanie i regulowanie prawne wszystkiego jest najlepszym rozwiązaniem. Na szczęście na świecie są ludzie tacy, którzy wiedzą, że przesadzone nie prowadzi to do niczego dobrego, czego mieliśmy dowód te 70 lat temu w postaci dramatycznej wojny. I niestety to pokolenie, które przeżyło tą wojnę, jest na wymarciu i ci młodzi ludzie teraz obecnie nie mają zielonego pojęcia, z czym się wiąże taki totalitaryzm prawny, taka obyczajowa jednomyślność. To są bardzo niebezpieczne rzeczy, które zazwyczaj prowadzą do krwawej wojny. Ale artyści na szczęście, część artystów, większość artystów zachowuje zdrowy rozsądek i stara się walczyć z tym takim przekonaniem, że tylko jedna opcja ma rację, że tylko jest jedna prawda. To jest nieprawdą. Tych prawd jest wiele i warto o nich wiedzieć, warto je szanować. I to, co nazywane jest tą demokracją liberalną, jednak dbało przez kilkadziesiąt lat o to, żeby na kontynencie takim jak Europa, no żebyśmy się nie mordowali. No. Ponieważ jest to rzecz wspólna, co nie znaczy niczyja, ale co też nie znaczy, że ona jest we władaniu tylko władz miejskich, czy samorządowych, czy rządowych, to właśnie powinno być takie dobro wspólne, z którego się z rozsądkiem, pasją i wyobraźnią korzysta. I każde wyjście w tą przestrzeń powinno być obarczone jakąś refleksją i to wręcz głęboką refleksją, żeby to nie był pusty wandalizm, tylko żeby była wyrażeniem swojego zdania, zwróceniem uwagi na coś. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak wielki rozwój tych street artowych historii związanych ze sztuką nastąpił. Ja pamiętam w 60-tych latach, na początku lat 60-tych, jak byłem w Londynie, to de facto jedyne graffiti czy takie działanie w przestrzeni miejskiej to było na jednym z mostów, który przechodziłem, wiaduktów, przez który przechodziłem idąc do szkoły, było Hands Off Vietnam. Białą farbą namalowane na czerwonej cegle. Później w latach 80. tacy ludzie jak Keith Haring i jemu podobni dopiero zaczęli wychodzić w tą przestrzeń miasta w sposób taki czysto artystyczny, już nie polityczny, tylko artystyczny. I to wyjście w miasto w sposób artystyczny u nas na przykład, no teraz piszę recenzję dla Mariusza Barasa, który jest światowej klasy artystą, który też zaczynał od tego, że nielegalnie wychodził w tą przestrzeń miasta, a teraz ma duże, olbrzymie zlecenia na całym świecie na tą ingerencję w tą tkankę miejską, artystyczną ingerencję. To zawsze będą sprawy takie niełatwe, dlatego że odbiorców jest wielu, o bardzo wielu poglądach i estetycznych, i politycznych, i społecznych, i obyczajowych. Na przykład to, co mi opowiadał Mariusz Wara, że on niechcący, bodajże w Indonezji, która jest państwem muzułmańskim, niechcący, zupełnie nie myśląc o tym, zrobił kompozycję na bazie krzyża, która dla nas jest naturalna, a ich delikatnie to oburzyło, że to jest promocja innej wiary. My często, patrząc jednostronnie na to, co nas otacza, nie zastanawiamy się nad tym, jak jednak te wszystkie nietolerancje, jak są krzywdzące, szczególnie dla artystów. No i nie tylko, bo to jeżeli są krzywdzące dla artystów, to znaczy, że są krzywdzące dla ogółu. Ciekawym bardzo przykładem z lat 80. jest, ja pamiętam ten obiekt, bo to był przepiękny, ja zresztą byłem pod wielkim wrażeniem, Richarda Serry, The Tilted Arch. I to na dole miasta w Manhattanie stała taki, nie pamiętam ile to miało metrów długości, ale chyba z 20 kilka, 30 metrów długości, 6 metrów chyba wysokości. To był z kortenowskiej stali wygięty taki łuk. I tam jeden z sędziów federalnych się uparł, że to razi jego poczucie estetyki, że jak można taką brutalną, chamską rzeźbę wprowadzić do miasta. Co się okazało, że po latach wygrał. Wygrali przeciwnicy i chcieli przenieść ten obiekt gdzie indziej. Artysta się nie zgodził, więc go pocięli i tyle.
A Statua Wolności stoi.
Statua Wolności na szczęście stoi. Nawet chyba wspaniałe rządy Trumpa nie obalą tej wolności, akurat tej.
To też była prezentem.
Była prezentem, tak, od wielce rewolucyjnej Francji i jednym z przecież konstruktorów był Jean Eiffel. Statuły Wolności, tak. No to jest piękny. Jeden też z pięknych takich pomników w przestrzeni publicznej odnoszącym się do wiary jest Chrystus w Rio, który jest, mimo że jest to symbol wiary, to jest tak piękny. Tak niebywale piękny, że po prostu nie myśli się o tym w kategoriach wiary, tylko w kategoriach wielkości ludzkiego umysłu i zdolności i talentów. Tam też Polak uczestniczył w konstrukcji tego dzieła, tego wielkiego monumentu. Teraz się patrzy inaczej, przynajmniej niektórzy patrzą inaczej na Pałac Kultury niż w momencie, kiedy powstawał, bo wtedy był pomnikiem dominacji sowieckiej, ewidentnym pomnikiem dominacji sowieckiej w Polsce. Teraz patrzymy na MDM czy na Pałac Kultury, ja przynajmniej patrzę z punktu widzenia takiego, że to jest rejestr pewnego czasu i warunków społecznych, które panowały. I że to też należy uszanować. My mamy niestety w Polsce taką, lubimy burzyć. Przedziwne, bo w kraju, w którym tyle na obcy nam naburzyli, my mamy ciągotę do tego, żeby sami sobie nawzajem wyburzyć, czy wyciąć, czy wygumkować fragmenty historii, tak jakby można było uznać, że ich nie ma. To jest bardzo dziwne. U nas jest to poczucie małości i chyba niedowartościowujemy siebie. Stany, które mają poczucie tej wielkości, to wszystkie te Santa Barbara, jeżeli zajęli przestrzeń, która była meksykańska, to zostawili hiszpańskojęzyczne nazwy. Jak to była Luizjana, francusko, to zostawili francuskojęzyczne nazwy. I nikomu by nie wpadłby na to, żeby tam miasto nazwać imieniem tam...
Mają, Kosciuszko mają, bo Kosciuszko...
No, Kosciuszko, akurat Kosjasko i Pułaski, to było dwóch wielkich bohaterów narodowych i oni rzeczywiście, ta ich myśl wojskowa bardzo się przydała w walce o niepodległość. Także oni oprócz Lafayette'a to są chyba takimi najważniejszymi militarnymi punktami z zewnątrz tej walki o niepodległość i mają wielki szacunek przez to do po dzień dzisiejszy. Tak.
Przecież.
Tak.
Przestrzeni publicznej.
Przestrzeni publicznej stoi duży i ma 250 kos w skrzydłach. Ja się śmieję, że mniej więcej tyle było kos pod Racławicami, gdy Kościuszko właśnie prowadził ten atak, bo część kosynierów miała piki. Także twierdzę, że 250 kos, a reszta to były piki i tyle kos ma ten mój orzeł w skrzydłach. I to jest taki właśnie gest, żebyśmy też nie zapominali o naszych geniuszach, bo Kościuszko tych kosynierów wymyślił w sposób brawurowy, bo to nie chodziło o to, że nie było broni palnej, bo nie było akurat w nadmiarze, ale nie byłby w stanie przeszkolić, bo to chłopi byli, na czas, żeby w ogóle ta formacja była pożyteczna. Na początku to w ogóle były siły tylko porządkowe. Dopiero później okazała się niezwykle skuteczną formacją wojskową i unikatową w skali świata. Żeby tak proste narzędzie jak kosę nie tylko przekuć na sztorc, ale sprawić, że ta zbiorowość potrafi się bić. Szkoda, że te nasze walki są tylko takie narodowo-wyzwoleńcze i w ostatnim momencie, kiedy już państwowość nasza upada. No ale cóż się dziwić. Ja zresztą ustawiłem tego orła na wprost tej pięknej alei takiej wysadzanej drzewami, doprowadzającej do dworku. Także z co najmniej z półtora chyba kilometra wcześniej już widać w tym tunelu z drzew, już widać tego orła. I później jak się wychodzi, to jest, bo on stoi na takiej górce i za nim jest taka nisza i pola. Wspaniałe miejsce, no na szczęście, bo tam pan konserwator wojewódzki nie chciał się zgodzić na posadowienie tego orła tam na stałe, że on tylko może stać czasowo. I w uzasadnieniu było, ponieważ w dawnych obejściach dworskich nie stawiano tak dużych obiektów stalowych. Ja rozumiem, że ta przestrzeń miasta nie jest taka zupełnie, że można tam wejść na zasadzie wolnej Amerykanki. Ja to rozumiem, ale niestety bardzo często tą przestrzenią miasta zawiadują urzędnicy nie ze swojej winy, nie mający pełnego jakby oglądu tego, co się dzieje w kulturze światowej, w innych miastach, warto by było tych wszystkich właśnie ludzi odpowiedzialnych za tą przestrzeń miejską, żeby naprawdę zobaczyli, jak to wygląda w południowej Francji, jak to wygląda w Londynie, w Nowym Jorku, w Paryżu,
w Rzymie,
albo bliżej w Berlinie. Nie ma się co tak zaperzać, że ta polska myśl estetyczna jest najgenialniejsza, bo nie jest. Bo nie może być, dlatego że w szkole my w ogóle tego nie uczymy. Ja chodziłem i do szkoły polskiej, i do szkoły angielskiej, i do szkoły amerykańskiej. I wiem, jak po macoszemu w szkole polskiej jest traktowana sztuka. Dlatego podziwiam tych wszystkich, którzy bez wsparcia takiego, jakie ja miałem w tych szkołach anglosaskich, że w ogóle są w stanie uczestniczyć w kreacji, podążaniu do zawodu artysty, chociaż muszę przyznać, że jakość wiedzy, że to, co reprezentują ci, którzy zdają na naszą uczelnię, no niestety to jest przykra historia. Widać, że w szkole traktuje się tą gałąź, tą dziedzinę życia jako nieistotną, bo oni często nie są w stanie żadnego współczesnego artysty wymienić. A zdają na malarstwo.
Właśnie, a co dopiero z tymi, którzy nie są i nie mają zamiaru być artystami?
No niestety większość nie ma zielonego pojęcia o tym i u nas, na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo ja studiowałem w Stanach Zjednoczonych różne rzeczy i zawsze na tej początkowej fazie studiów musisz mieć kilka przedmiotów związanych z kulturą i sztuką. Bo uważają, że to wykształcenie, pełne wykształcenie człowieka jest nieodzowne, żeby miał kontakt z czymś, co się nazywa kulturą. Także nie ma się co dziwić, że u nas tak marnie z tym jest, bo po prostu nie wszyscy mają rodziców, którzy są im w stanie zaszczepić miłość do sztuki czy kultury i nie możemy mieć o to pretensji, ale możemy mieć pretensje do systemu szkolnictwa, który przez te, no, od zawsze traktował i sztukę, i muzykę, i plastykę po macoszemu. Więc zawsze te rzeczy realistyczne, takie, które nie budzą żadnych wątpliwości, bo ten przekaz jest już spóźniony o co najmniej 100 czy 200 lat, no to one najłatwiej przechodzą. Niestety, przecież po wojnie Zatkin chciał ofiarować pomnik w Warszawie, pomnik rozdartego miasta. U nas wtedy już ten socrealizm trwał, i my odrzuciliśmy ten pomnik, który jest arcydziełem, który stoi w Rotterdamie. I musimy sobie uzmysłowić, ci wszyscy komunożercy teraz muszą sobie uzmysłowić, że to, co robią często, to jest powrót do socrealizmu. Tylko troszeczkę w innych gadkach.
No i to jeszcze nie będę pytała o pomnik smoleński jako sztukę przestrzeni publicznej.
Niewiele o tym wiem, bo on jest, zdaje się, robiony dosyć potajemnie, także
Ale projekt Kaliny jest znany,
W szkicu. Stairway to Heaven. W projekcie to różnie rzeczy wyglądają. Czasem w projekcie wyglądają lepiej, czasem w naturze wychodzą lepiej. Różnie to bywa. Na mnie wielkie wrażenie zrobił pomnik upamiętniający żołnierzy amerykańskich poległych w Wietnamie. Rzeźbiarka była z pochodzenia Wietnamką i ten prosty takie V wycięte, wschodzące w ziemię z tymi nazwiskami wszystkich tam poległych, gdzie można było sobie podejść i zrobić ten frotaż, rodziny robiły tych nazwisk. No, mądre, piękne, przejmujące. Oczywiście obok stoi pomnik realistyczny tych trzech żołnierzy podnoszących czy niosących tą flagę. I to jedno z drugim właśnie ten dialog ma olbrzymi sens. Niestety mało u nas jest takich przykładów. Ja nie mówię, że nie ma, ale nie jest ich wiele.
No podobnie myślał przecież Zdzichu Fidel.
W Katyniu, tak.
W Katyniu. Ten podziemny dom i też...
Tak. I to są piękne, mądre i właśnie przejmujące, dotykające tych najczulszych miejsc w duszy.
No i znowu wracamy do czytania metafory, a nie do słowności, wyobraźni.
No tak, ale tego się trzeba nauczyć i to nie można mieć pretensji do ludzi, którzy zostali pozbawieni tego. nikt nie zaszczepił w nich miłości do obcowania z pięknem.
A twoje marzenie?
Ponieważ ja mam tą manię kos, to noszę się z tym, żeby pojechać do Racławic i żeby im zaproponować, żeby tam im takiego orła już z 300 kosami
i
pikami w skrzydłach zaproponować. Być może to się jeszcze iści. Zobaczymy.
Robertowi Florczakowi życzymy spełnienia marzeń. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2018.